Z pierwszego listu Piotra będziemy czytać z 4 rozdziału. Pierwszy Piotra, 4 rozdział, 7 wiersz. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Aż dotąd to drogie i święte Słowo Boże. Powstańmy teraz do modlitwy. I za tą poranną godzinę dziękujemy Tobie za Twoje drogie i święte Słowo. Dziękujemy Tobie za Twoją obecność. Dziękujemy i za wczorajszy wieczór, za Twoje potężne słowo, Twoją mowę przez Twe słowo potężne. Panie, niech byśmy zaprawdę we wszystkim, w co jesteśmy wrzuceni, postawieni, abyśmy mogli się ostać, wytrwać. Daruj mi to, daruj nam wszystkim, Panie. My wiemy, że koniec wszech rzeczy jest bliski. Twoje przyjście jest u drzwi. Panie, chcemy być gotowi, aby wejść do Twojej chwały. Panie, i nawet gdy ten żar ognia nas osiąga i pali, wtedy nie chcemy tego spoglądać jak coś niezwykłego, na coś niezwykłego, ale chcemy spoglądać do Ciebie, bo Ty sam jesteś w stanie, aby nas przenieść, przeprowadzić. Panie, prosimy Ciebie i uwielbiamy Ciebie w tej godzinie porannej. Prosimy o Twoje słowo, o prowadzenie i kierownictwo Twojego Ducha Świętego. Panie, my potrzebujemy Ciebie. Przyjdź pomiędzy nas więcej niż dotąd. Panie, naszą modlitwą jest: daj nam wszystkim otwarte serca i uszy, abyśmy mogli przyjąć to, co Ty masz nam do powiedzenia. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Twoje święte imię w tej godzinie porannej. Amen. Amen. Usiądźmy teraz. Teraz brat Frank się przyłączy. Chwała i dzięki Panu za ten przywilej, że znowu możemy tutaj być i Pana uwielbiać. Jesteśmy Jemu wdzięczni za wczorajszy wieczór, za wszystkich, którzy tutaj byli, za to kosztowne słowo i błogosławieństwa, które otrzymaliśmy, i także za przeszłe zgromadzenia ostatnich i ostatnie zgromadzenia ostatniego weekendu. I dziękujemy także za to, co Bóg na wielu uczynił. Wierzę, że wszyscy podobnie czy tak samo odczuwamy. Mianowicie, że Bóg chce swojej woli dostąpić. My sami nie możemy sobie pomóc. Jesteśmy w pełni zdani na Jego pomoc i wiemy, że On jest w stanie pomóc, że my w naszej bezradności nie jesteśmy sami sobie pozostawieni, ale On jest radą, mocą, siłą, Ojcem Wiecznym, Księciem Pokoju. On jest wszystkim we wszystkim i On z łaski dostąpi swojej woli. I my już w słowie wprowadzającym słyszeliśmy, o co się rozchodziło i widzimy, że mężowie Boży już od dawien dawna pisali to, co dotyczyło już naszych dni i co teraz się wypełnia. Wtedy oni to wypowiadali. Dzisiaj to jest realnością przed naszymi oczyma. Prawie 2000 lat przeminęło i może niektórzy krytycy w tych następujących generacjach mówili i tak dalej. I jak Piotr powiedział, że koniec wszech rzeczy stoi blisko przed nami. Oni mogli 200-300 lat, po 230 latach, 300 latach powiedzieli, no, jeszcze to nie nastąpiło. Piotrze, jak to było z Tobą? Ale Bóg przez swego Ducha wszystkie rzeczy w Starym i Nowym Testamencie, które musiały być powiedziane, On dał to zapisać na świadectwo, wieczne świadectwo, że On miał pełny przegląd tego od początku do końca. I On właśnie już wtedy te rzeczy, które teraz miały się stać, dał zapisać. I tak jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Pytaniem jest tylko, kto bierze to do serca? Do kogo to przemawia? Kto wierzy w to? Tutaj jest napisane, koniec wszech rzeczy stoi blisko przed nami. Bądźcie trzeźwi do modlitwy. Mnie ten wiersz, 11 szczególnie, dotknął, do mnie przemówił. I jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Wiecie dokładnie, co jest przez to myślane. Wypowiedzi Boże były przez Ducha inspirowane, przez proroka wypowiedziane zdania i całe rozdziały. W gruncie rzeczy było to tak, mówi Pan, z ust tych, przez których Bóg mówił. I gdy tutaj jest napisane, jeśli kto mówi, w niemieckim tłumaczeniu jest, niech będą jego słowa jak wypowiedzi Boże. I to ma mi wiele do powiedzenia. Wtedy nie są moje słowa zgodnie z moimi Twoimi myślami, ale wtedy myśli Boże przez Jego Słowo są wypowiedziane i my podajemy to tylko dalej. I już dosyć często słyszeliśmy, że na końcu oblubienica i Duch będą zjednoczone, dlatego że Duch i oblubienica będą mogli razem mówić. I kto słyszy, niech mówi, przyjdź. I to pojednanie oblubieńca z oblubienicą przez Ducha na podstawie Słowa Bożego. Jeśli kto mówi, niech jego słowa będą jak Słowo Boże, jak wypowiedzi Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Musiałem równocześnie pomyśleć na nam dobrze znane słowo z Jakuba 5, wiersz 9. W 7 wierszu jest napisane: bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. W 9: nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Nawet to narzekanie i wzdychanie przeciwko sobie jest już winne sądu. I tutaj jest powiedziane: oto sędzia już u drzwi stoi. Jest tak wiele rzeczy, które zostały napisane na czas ostateczny, które musimy przyjąć do serca i zachować w sercu. I musimy dać sobie łaskę od Boga, aby to się przyszło do wypełnienia, do urzeczywistnienia. I niech byśmy wszystko Bogu pozostawili, aby nie było już przeszkody Jemu w drodze, ale aby On naprawdę mógł się tak objawić, jak On sobie to zamierzył. I wczoraj wieczorem rozpatrywaliśmy jeszcze to jedno kazanie do końca pod tytułem Krzyk rozpaczy. Ja myślałem tak pomyśleć na jeden cytat z poprzedniego kazania, znak. Przeczytam jeden akapit i potem powrócę do miejsc pisma. Tutaj na stronie 31 jest napisane: my jako zbór oblubienicy powinniśmy to użyć nie zaniedbajcie tego za żadną cenę, w żadnym wypadku, bo słońce już zapada. Nie spoczywajcie ani dniem, ani nocą. Nie ryzykujcie, bo wam zabraknie dzieci. Nie wystarczy tego. Musicie mieć ten znak. Wy mówicie: ja wierzę przecież. Ja wierzę w poselstwo. To jest w porządku. To jest dobrze. Ale wy musicie posiadać ten znak. Słuchajcie wszyscy, którzy tutaj jesteście zgromadzeni. Ten znak musi stać się widocznym. W innym przypadku wasza wiara jest na próżno. To jest bardzo poważne słowo i wypowiedź. I to czytajmy tutaj z proroka Ezechiela. Ezechiel 9 rozdział. Ezechiel 9 rozdział. Potem zawołał donośnym głosem, że to na własne uszy słyszałem: przybliżcie się wykonawcy sądu nad miastem, każdy z narzędziem zniszczenia w ręku. A oto 6 mężów przyszło od górnej bramy, zwróconej ku północy. A każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę, z przyborami do pisania u swojego boku. Ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza. A chwała Boża Izraelskiego, chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku. I rzekł Pan do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. Und A rozpocznijcie od mojej świątyni. Może tak daleko to słowo? Tutaj czytamy dwa razy to słowo znak. I stwierdzamy, że gdy ten znak został naniesiony, tam byli mężowie, którzy mieli zniszczyć, oni mieli mordować, zabijać, ten sąd wykonywać, ale zanim ten sąd mógł być dokonany, zanim to się stało, Bóg posłał przedtem jednego, zanim tych sześciu ze swymi narzędziami zniszczenia mogli wyjść, przed tymi sześcioma szedł jeden. On był przyodziany w lnianą szatę, miał przybory do pisania i na swoim biodrze. I on zaznaczył tych, którzy mieli być zachowani, tych, którym miał być naniesiony znak. I tutaj jest dosłownie napisane. Przyprzyszodek miasta Jerozolimy, uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą na wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. Chciałbym tutaj wspomnieć na cytat brata Branhama, który naprawdę mówi dosłownie. Jeśli naprawdę chcecie wiedzieć, czy posiadacie Ducha Świętego, wtedy czytajcie Ezechiela 9 i otwórzcie ten wiersz i czytajcie tak, jak powiodło się tym mężom, którym został ten znak naniesiony, mianowicie ci, którzy cierpieli, którzy wstawiali się, którzy byli w modlitwie do Wszechmogącego Boga, którzy naprawdę nieśli obojętnie ponad tym wszystkim, ale którym ta sprawa i lud Boży leżał na sercu. Ja odważam się powiedzieć, że czas nadszedł, czas przeminął, gdy mówiło się o czymś. Mamy tylko jedną możliwość, aby przyjść do poważnej modlitwy przed Bogiem, do Boga. I to w pełnej wierze. Nie będzie to jakieś wzdychanie przeciwko sobie nawzajem, ale wzdychanie nad wszystkimi swoimi problemami i innymi problemami. Nie tylko oskarżenie, ale skarżenie wszystkich własnych win i upadków i tak dalej. I tak przychodzimy przed oblicze Boże ze skłonionym sercem, a Bóg odpowie. On wszystkim pysznym się sprzeciwia. I kto w tym czasie jeszcze chce gdzieś wysoko chodzić, czy prowadzić jakieś pyszne przemowy, tego trzeba Bogu pozostawić. Ten czas nadszedł, ten znak musi być naniesiony, zanim to zniszczenie mogło nadejść. Ten człowiek szedł i ten mąż szedł z przodu i wszystkich zaznaczył, którzy wzdychali i cierpieli z powodu tych rzeczy, które były czynione. I oni nie mogli być później dotknięci. Oni pozostali pomiędzy tym, pośrodku tego zniszczenia, pozostali zachowani. Ale naprawdę tylko ci, którzy przedtem z tym znakiem zostali oznaczeni. I my wiemy, że gdy właśnie tutaj jest napisane, uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą i tak dalej. I potrzebują tylko objawienie 7 otworzyć i widzimy, że ten znak i tym 144 tysiącom został naniesiony. I oni to są, którzy między pośrodku tamtego zniszczenia, które się stanie, będą zachowani. I tutaj w objawieniu 7 od wiersza 3. Nie wyrządzajcie szkody na ziemi, szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Później będziemy czytać jeszcze jeden cytat brata Branhama, ale teraz objawienia 9, wiersz 4. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I tutaj to widzimy, dokładnie jak u proroka Ezechiela, dokładnie jak w rozdziale 7, w objawieniu wiersz 3 i w objawieniu 9:4. Można by niektóre miejsca Biblii otworzyć, ale Bóg dokładnie wie, kogo wybrał i wszyscy, których On powołał, przyjdą do Niego. A kto do Niego przyjdzie, tego On nie odrzuci. A kogo On raz przyjął, tego On na zawsze przyjął. Tylko my, jako ludzie, zmieniamy nasze decyzje, ale Bóg jeszcze nigdy nie zmienił swojej decyzji. Może powinienem wam to z Księgi Pieczęci przeczytać. Księga Siedmiu Pieczęci na stronie 23. Stwierdziłem także tutaj, że był tam jakiś... Tak, tutaj na stronie 23 czytamy. Tutaj Jezus powiedział, że tron będzie postawiony i że ma nastąpić sąd. Ale ci Żydzi byli zapieczętowani tą pieczęcią żywego Boga. Czym jest ta pieczęć żywego Boga? Nie chcę nikogo zranić, gdy mówię, że wielu nauczonych pisze i twierdzą, że ta grupa jest we krwi obmytą oblubienicą. Inni nauczeni twierdzą, że tych 144 tysiące mają być oblubienicą, ale coś gdzieś jest przewrotnym. Nie tak. Nasi adwentyści mówią, że ma się siedmią pieczęć, czy tą pieczęć Bożą, gdy się sabat trzyma i tak dalej. Ale ja chcę widzieć choćby jedno miejsce pisma, które nam udowadnia, że trzymanie sabatu jest pieczęcią Bożą. Ale tutaj w Efezjan 4, wiersz 30 jest napisane. I nie zasmucajcie Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień zbawienia, waszego odkupienia. To jest to. Gdy ta praca pośrednika jest zakończona, wtedy ukaże się Chrystus, aby swoją własność zabrać, odebrać. Wy nie jesteście tylko zapieczętowani do następnego rozbudzenia. Gdy raz zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym, wtedy Boże dzieło zbawienia dokonane, bo Bóg was przyjął. Nie ma już wyjścia z tego. Ty może mówisz, ja to otrzymałem, ale odpadłem znowu od tego. Nie, wtedy tego nie miałeś. Bóg mówi, że to zapieczętowanie będzie aż na tego... pozostanie do tego dnia naszego odkupienia. Ale jeśli chcecie się kłócić, wtedy czyńcie to z Nim, bo tak jest napisane. Aż do dnia zbawienia. My wiemy, co Słowo Boże mówi, że jesteśmy wykupieni, mianowicie ku nadziei. I ta tą nadzieją, którą się widzi, jest już urzeczywistniona. My czekamy na przemienienie ciał naszych. I ta pieczęć Boża, tak jak tu w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i w tym kazaniu czytamy, ta pieczęć musi po prostu być. W czasie 144 tysięcy, gdy oni będą zapieczętowani, wtedy będzie to bezpośrednio w czasie wielkiego ucisku po zachwyceniu, zanim nastąpi zniszczenie. I w pośrodku tych plag, w których będą tutaj na ziemi, nie stanie się im nic. Bóg zachowa ich. To będzie się działo wokół nich, ale oni sami nie będą przez to dotknięci. To mamy tutaj w Objawieniu 9, w wierszu 4 czytaliśmy. I było im nakazane, aby w trawie i żadnej zieleni na ziemi nie czynili szkody, ale tylko tym ludziom, którzy nie noszą pieczęci Bożej na ich czołach. I było to pytanie postawione, mianowicie brat Branham. Wiecie, ja nie zawsze chcę to tak podkreślać, ale gdy używam ten zwrot, to z pewnością wiecie, kto przez to jest myślany. On odpowiedział, o ile sobie mogę przypomnieć, prawie dosłownie. Kto nie ma pieczęci Bożej, ten automatycznie będzie nosił znamię zwierzęcia. I myślę, że gdzieś to możecie przeczytać. Niektórych rzeczy nie zapamiętuje się tak dokładnie, gdzie są napisane. Ale rozchodzi się więc o to, że Bóg może nam wycisnąć swą pieczęć. I On mówi, przez to dzieło Bożego zbawienia jest dokonane. To znaczy, w tych pojedynczych dokonane na Golgocie, to już jest tak czy tak dokonanym. To wiemy wszyscy. Ale to musi w tych pojedynczych być dokonanym. I my zauważamy, kim są ci, którym pieczęć Boża jest wyciśnięta, naniesiona. Gdy powrócimy do początku, gdy lud izraelski był wyprowadzany z Egiptu, wtedy najpierw nie było czasu radości i śpiewu, ale był czas ucisku w tym, w którym Bóg, w którym ten lud wołał do Boga w tej sytuacji, w której się znajdowali. Ja czytam tutaj z 2 Mojżeszowej 3, jeszcze w łączności z wczorajszym wieczorem i z tym, co Bóg nam przez to chce powiedzieć. 2 Mojżeszowa 3, 7. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Pozostańmy tutaj przez chwilę stać. My wiemy, że Mojżesz pierwszy raz poszedł. I po tym pierwszym razie, który można tutaj po ziemsku w ludzkim spojrzeniu widzieć jako po prostu nieudaną sprawę i tam powiedziano, kto ciebie postawił na sędziego ponad nami, czy chcesz imię zabić jak tego Egipcjanina wczoraj. I on po prostu uciekł na pustynię. 40 lat przeminęło. Ale co stało się w tym czasie? W tym czasie lud popadł w taką potrzebę, w taką sytuację, że wołali, krzyczeli do Boga. Ich niedola była coraz większa. Ten ucisk aż do był nieznośny. I w tej prawdziwej potrzebie wołali, możecie przeczytać, że dotychczas po prostu im wszystko dawał do robienia cegieł i tak dalej, a potem musieli wszystko sobie sami zorganizować i pomimo to tą samą liczbę cegieł wykonywać. Ich położenie stało się jeszcze gorsze i zewnętrznie mogli powiedzieć, byłoby lepiej, gdybyśmy nigdy nie słyszeli o jakimś Mojżeszu, byłoby lepiej, gdyby nie wystąpił tu i nie przyprowadził nas do tej sytuacji. Ale Bóg wie wszystko. Może i my czasem mówimy, ach, byłoby lepiej, gdyby to czy tamto. wtedy byśmy nie byli przyszli do tej sytuacji, do tego położenia, ale Bóg chciał nas do tego, do tej sytuacji przyprowadzić, aby to wołanie mogło do Niego się wznieść. Nie ma sensu się kłócić z Bogiem. Nie ma po prostu sensu, aby z Nim się jakoś słuchać kłótni, ale tylko to, aby skłonić się po Jego wszechmocną rękę i powiedzieć, Boże, Panie, Ty od wieczności wszystko już uporządkowałeś. Pomóż nam poznać w tej godzinie Twą wolę. I tutaj czytamy dosłownie. Ja widziałem nędzę mego ludu w Egipcie i znam ich cierpienia. Dlatego przystąpiłem, aby ich uwolnić z potęgi Egipcjan. Tak to było wtedy i tak to jest teraz. Kim są ci, o których czytaliśmy u Ezechiela 9, wiersz 10? Ci, którzy cierpią, ci, którzy skłonionej głowy, skruszonego ducha przychodzą przed oblicze Boże, nie z jakimś oskarżeniem, ale w modlitwie z błaganiem przychodzą przed oblicze Boże. Znam cierpienia Jego. Ja wierzę, że Bóg zna cierpienia Jego ludu i Jemu leży Jego sprawa na sercu. To możemy z pewnością wierzyć. To leży Jemu na sercu więcej niż nam. On widzi więcej, słyszy więcej niż my wszyscy możemy widzieć, słyszeć, mówić. On spogląda do głębi, do najgłębszego miejsca człowieka. W wierszu 9 czytamy: teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. To słowo teraz jest największego znaczenia. To jest tylko jedno słowo, małą literą napisane, ale jest bardzo wielkim. To mogłoby być jako pojęcie napisane wielkimi literami. Dlatego, że teraz, nie przed 40 czy 100 laty, ale teraz, w tym czasie, dlatego, że teraz ten krzyk Izraelitów dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Dlatego idź teraz, przeto teraz idź. Teraz Cię przyjmą, teraz będą Cię słyszeć, teraz są skłonieni. Teraz ich serce jest skruszone, ich duch, wszystko jest poniżone. Teraz idź, posyłam Cię. Dwa razy to teraz. Teraz odnośnie Pana i raz odnośnie Mojżesza, to teraz. Przeto teraz. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź. To jest ta odpowiedź. Gdy nasze wołanie, nasze błagania, nasz bój teraz dotrze do Boga, wtedy Bóg teraz da odpowiedź. To jest ta sprawa. To jest ta rzecz. My widzimy to tutaj wyraźnie, że lud był przecież ponad 400 lat tam w Egipcie i Bóg przez cały ten czas naprawdę spoglądał, on wszystko widział, ale w tym czasie, gdy to zewnętrznie wyglądało to tak, że misja Mojżesza była na próżno i że Słowo Boże nie mogło przyjść do wypełnienia. I to tak wyglądało. Wszystko się pogorszyło, ta sytuacja. I wtedy tylko skargi i wzdychania tam były. Wtedy Bóg powiedział, teraz ich wołanie do mnie dotarło. Teraz posyłam Cię do nich. idź do Faraona i wykonaj wszystkie te znaki i cuda, które Tobie podam. Wykonaj je przed Nim. I wtedy się stało, że Bóg wyprowadził. My żyjemy w czasie wieczoru. Już dosyć często słyszeliśmy, jak brat Branham w tym kazaniu, które tu przede mną leży, czyni to porównanie. Było, że było to w czasie wieczoru, gdy baranek został zabity. I potem, aż do północy doszło, gdy ten anioł śmierci przeszedł. Wiemy, że o północy powstał krzyk. Mateusz 21. Oto oblubieniec nadchodzi. Wyruszcie, aby wyjść mu na spotkanie. Ale właśnie w tym czasie północy jest proroczy odcinek czasu. I Pan powiedział, będzie światłość w czasie wieczoru, nie w czasie północy, nie po południu, ale w czasie wieczoru. Jak już często mówiłem, w tym naturalnym w czasie wieczoru się ściemnia, ale w tym duchowym, w ludzie Bożym, w czasie wieczoru zostało dane światło. I to widzimy w porównaniu z ludem izraelskim. Cały Egipt był w całkowitej ciemności. I Biblia mówi tak, że w takiej ciemności, że można było ją dotknąć rękami. Ona stała przed ludźmi, ale w ziemi Goszen, tam gdzie lud izraelski się zgromadził, tam było światło słońca. Tam był dzień, tam była światłość. Dlaczego? To był lud Boży. Oni mieli Jego słowo, nie tylko jako literę, ale objawione na ten czas przez służbę proroka i objawione przez Ducha Świętego. I Bóg pomógł im we właściwym czasie. I ja wierzę, że to samo powtarza się i w naszych dniach. My może mówimy, inni mówią, czy Bóg w ogóle coś teraz wykonał? Czy nie popadło wszystko w jakąś potrzebę? Czy nie ma wszędzie skarg i wołania i tak dalej? Może to się zgadza, ale może jeszcze nie dość głośno. Może nie jest to z głębi. Może trochę pozostało nam jeszcze takiego luzu. Bóg sam może odpowiedzieć. Gdy nikt z nas nie ma odpowiedzi, gdy wszyscy tak do Niego wołamy, jak lud tam wołał, naturalnie. Mojżesz sobie czynił może zarzuty przez wszystkie te lata i powiedział, Panie, ja to odczuwam i wiem w moim sercu, że mam do wykonania to zlecenie. Poszedłem tam i nie przyjęto mnie. Ja powróciłem z powrotem. Myślicie, że były to łatwe lata dla Mojżesza? Czy możecie sobie wyobrazić, przez jakie głębokie potrzeby, problemy ten mąż szedł podczas tego długiego czasu? I gdy czasami tak czytam o tych latach, jak długo prorocy i mężowie Boży przez niektóre czasy i doświadczenia musieli przechodzić, o, to mówię, Boże mój, jak wiele łaski im okazałeś. Jaką cierpliwość i wytrwałość. My żyjemy naturalnie w czasie takim chaotycznym i szybkim. Wszystko musi się wypełnić z dzisiaj na jutro, ale Bóg czasami wziął sobie dużo czasu, ale gdy Jego czas wybił, nadszedł, wtedy On uczynił to, co przyobiecał. Bóg widział sytuację swego ludu, widział ich nędzę, On słyszał ich błagania. On widział tych dozorców, którzy z biczem stali za nimi. On widział wszystko. On widział swój lud, który był przeznaczony na to, aby wszystkie inne moce wroga przezwyciężyć. I ten lud, który był przeznaczony, aby mieszkać w kraju, który opływa mlekiem i miodem. On widział ten lud zniewolony przez moce wroga. I to nie podobało się Bogu w ogóle. Bóg wybrał sobie lud, w tym ziemskim lud izraelski, aby swoje imię uczynić wielkim, wywyższyć, aby wieczne świadectwo na ziemi wystawić. uczynić. I tak samo wywołał nowotestamentowy zbór, aby swoje imię wywyższyć, uchwalebnić i w mocy Jego słowa, Jego krwi, Jego ducha pomiędzy swoim ludem objawić, się objawić. I dlatego, że żyjemy w, czy działamy w proroczym okresie czasu, nie możemy tylko jakichś miejsc Biblii używać, ale musimy naprawdę badać te prorocze słowo, aby wiedzieć, co naprawdę się stało, abyśmy mogli wiedzieć, co znowu się stanie. I możemy o wszystkim czytać. Możemy czytać, jak ludowi izraelskiemu zostały dane te przykazania i nakazy. I kto czyta w III Mojżeszowej, ten może 20 razy albo więcej czytać. To jest wieczne przykazanie od pokolenia w pokolenie. I nagle wszystkie te przepisy i przykazania nie były już w mocy. I nagle wystąpił Jan, Łukasz 16:16. Prorocy i zakon płaciły aż do Jana, a potem była Ewangelia głoszona. I Żydzi powiedzieli, moment, gdy ty byś był z Boga, Janie, to wtedy byś powiedział, jak Mojżesz, tak jest. Ale to był prorocy okres czasu i od tego czasu nastało coś nowego. Tam musiało się wypełnić biblijne proroctwo. Tam nie rozchodziło się o to nabożeństwo z jakimiś psalmami, z czytaniem z zakonu i proroków. Tam rozchodziło się o czytanie Biblii, miejsc Biblii, które w tym czasie się wypełniły przez łaską Bożą. I tak samo to jest teraz. Można ogólnie wszystkie miejsca Biblii, które są napisane odnośnie zboru, czytać. Wszystkie mają swą prawidłowość, ale tak samo rozpoznajemy, że Bóg nas postawił do proroczego okresu czasu i w gruncie rzeczy na tym rozdzielają się te duchy. Każdy wszędzie może wszystko czytać, ale jak już wczoraj wspomniałem, tym ludziom można naprawdę powiedzieć, brat Branham był mężem Bożym. Oni na to mówią, aleluja, amen. I oni mówią także o tym, o czym człowiek się nie odważa mówić, że mówią, że on był największym mężem Bożym, który chodził po ziemi. To mówią wszyscy wielcy ewangeliści. I gdy potem przyjdzie się z miejscem Biblii i mówi, ale wierzycie, czy wierzycie w to, że przez jego służbę wypełnił się Malachiasz i tak dalej? O, wtedy jest koniec. Wtedy natychmiast się to zmienia i tak dalej. Dlaczego? Oni nie mają dostępu do proroczego słowa. Oni nie mają żadnego dostępu do tych wydarzeń historyczno-zbawiennych. Oni biorą jakieś miejsce Biblii, podkreślają to, głoszą Ewangelię, tak jak jest im to dane, ale nie mają dostępu do tego proroczego odcinka czasu, w którym żyjemy. I w tym jest cały ten błąd. Bóg nam darował tą łaskę, że mogliśmy otrzymać pouczenie. Wiemy, że istnieje pouczenie dla zboru. Istnieje także prorocze pouczenie i objawienie na proroczy okres czasu i w tym po prostu żyjemy. I tak to jest. I gdy to jest proroczym odcinkiem czasu, wtedy wypełnia się biblijne proroctwo, które rzeczywiście wychodzi ponad tą zwyczajną ramę, ale zawsze pozostanie w granicach Słowa Bożego. Co mogę za to, gdy brat Branham czasem mówił, na przykład mówi, tego nie wiedziałem, dopiero przed kilku dniami, aż do czasu, gdy 7 pieczęci zostało otwartych. Co mogę za to, że Bóg niektóre rzeczy rzeczywiście trzymał w tajemnicy, aż do czasu przez Niego przeznaczonego, aby wtedy zbadać, kto uwierzy w każde jedno Słowo Boże. I jak często już to słyszeliśmy, Ewa wierzyła 90%. Brat Branham mówi 99,90%. I ta mała cząstka wystarczyła, aby wszystko inne postawić na głowie. Nie rozchodzi się o to, aby tylko wierzyć w to, co obecnie może pojąć i tak dalej. Ale rozchodzi się o to, aby każde przez Boga objawione słowo wierzyć. Innej drogi nie ma dla ciebie i dla mnie. Gdy brakuje ogniwa w łańcuchu, jest rozerwane. To jeden ogniwo musi się łączyć z drugim. I tak te całe objawienia, które Bóg darował, są jak wielki łańcuch z wieloma pojedynczymi ogniwami, ale złączonymi ze sobą. I lud Boży jest przenikany tą prawdą Słowa Bożego i Duchem Świętym zapieczętowany. Pomyślcie, przez Ducha, te rzeczy objawione przez Ducha są przeznaczone dla tych, którzy zostali, mają być zapieczętowani przez Ducha. I tutaj nie ma już tajemnic, tej tajemnicy, że wielu jest namaszczonych, wielu, którzy uczynili wielkie uczynki i będą nadal czynić, ale rozchodzi się o to, jak mówi prorok Izajasz, zapieczętuj Twe słowo w Twoich uczniach, a więc rozchodzi się raz o objawienie słowa, przyjmujemy to i wierzymy i potem zapieczętowuje Bóg, tak jak to było między ludem izraelskim w czasie wyprowadzenia. Nie w 100 latach, 100 lat przedtem, 40 lat przedtem. On przed 40 laty powiedział, kto cię postanowił sędzią ponad nami, abyś tu decydował. I on musiał uciec, Mojżesz musiał uciec. I teraz jest to słowo teraz. I znowu, teraz posyłam cię. Tak więc dlatego, że teraz to wołanie i potem idź teraz. To jest ta sprawa. Bóg wprowadza nas w ten krzyk rozpaczy. I nikt nie potrzebuje do tego czegoś dodawać. Ta potrzeba jest tak wielka, że nie można już w ogóle wołać. Prawie. Czasami jest tak naprawdę, że ta rozpacz może być tak wielka, że nie jest się w stanie już wołać czy się modlić. Serce jest po prostu rozerwane. Ale my przychodzimy w wierze przed oblicze Boże i wiemy, że nie poszliśmy za zręcznie zmyślonymi baśniami, ale za objawionym Słowem Bożym i spoglądamy na to prorocze słowo, tak jak Piotr mówi, jako na jasne światło, które świeci w ciemnym miejscu. I Piotr mówi, my posiadamy teraz to prorocze słowo, posiadamy to. Naturalnie, każdy posiada to w formie Biblii, ale kto posiada to przez objawienie Ducha, tak jak to Panu się podobało, aby to w naszym czasie z łaski objawić. I gdy jesteśmy tym zainteresowani, aby Bóg się naprawdę miał objawić, jak na początku, wtedy nie pozostaje nam nic więcej, jak tylko z tej sytuacji, w której się znajdujemy, z tej potrzeby do Niego wołać. I wiecie, nawet przy ukrzyżowaniu Jezusa wszystko szło w górę i w dół. Ci jedni mówili, my myśleliśmy, że On Izraela zbawi. I każdy myślał tak to, co myślał. Ale istnieli niektórzy, którzy nie mogli zapomnieć tego, co widzieli, co słyszeli i czego dożyli. Nawet gdy w danym momencie zostali całkowicie rozproszeni, ale coś było w ich sercach, coś tam pozostało. I gdy Bóg odpowiedział i poświadczył się, czytamy, że raz 3000, raz 5000 i przychodzili ludzie, którzy to słowo słyszeli i dożywali Boga po tym, gdy On przez wylanie Ducha Świętego potężnie mógł się objawić i się objawił. Bóg jest w stanie uczynić wielkie dzieła i ludzie będą to widzieć, będą słyszeć. Bóg ich pociągnie. Bóg będzie mówił. Bóg potwierdzi. I to jest naszym krzykiem rozpaczy. W tej godzinie, który chcemy w tej godzinie przynieść przed oblicze Boże i mówimy, Panie, my nie możemy inaczej. Stoimy przed Twoim obliczem. Słyszeliśmy Twoje słowo. Te obietnice na nasz czas wygląda tak, jak gdyby coś poszło obok i nasza sytuacja zamiast się polepszyć, ona się pogorszyła. to, ten krzyk rozpaczy musi być większy, tak jak to było w ludzie izraelskim. I tu nagle jest powiedziane, ten krzyk, ich wołanie dotarło do mnie. O, oby to teraz na nas wszystkich mogło przyjść, abyśmy mogli powiedzieć, teraz nam się stało zbawienie, teraz Bóg nam odpowiedział. To jest, aby naprawdę to mogło być tym teraz, ta teraźniejszość, nie przeszłość czy przyszłość, ale teraźniejszość, teraz, dzisiaj ten krzyk do mnie dotarł. Idź i wyprowadź ich. Idź do Faraona. Lud izraelski Nowego Przymierza jest przeznaczony na to, aby te moce wroga, aby nad nimi panować, ale aby te moce wroga nie panowały nad nimi. I Pan powiedział, daję wam moc ponad wszelką mocą wroga. Macie nawet deptać po wężach i skorpionach, a nic wam nie zaszkodzi. Bóg ma swój zbór i wyposażył go pełnomocnictwem, swoim Bożym pełnomocnictwem. To jedyne, czego potrzebujemy, jest to wyposażenie tą mocą z wysokości, tego zapieczętowania Duchem Świętym, żebyśmy naprawdę otrzymali to świadectwo od Boga według słowa Pisma, że Jego Duch składa świadectwo naszemu Bogu, naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I Bóg sam, tak jak to w Księdze z Siedmiu Pieczęci czytamy, że On złoży świadectwo i przyjdzie ze swoim Duchem na nas i zapieczętuje nas na dzień zbawienia. Pomyślcie o tym. To zapieczętowanie może stać się tylko w tych, którzy od wieczności już zostali przeznaczeni na oblubienicę. Wszyscy inni mogą być tylko namaszczeni tym samym Duchem Świętym, ale to zapieczętowanie dzieje się tylko w tych, których Bóg na to przeznaczył, aby mieć, brać udział w przemienieniu ciał i mieć udział w zachwyceniu. Widzimy w tym czasie, że miliony są namaszczonych duchem, to mogą z pewnością potwierdzić, ale to zapieczętowanie to jest czymś innym. To zapieczętowanie jest w duszy. To dzieje się w tych, zapieczętowanie dzieje się w tych, jak już powiedziałem, w tych, którzy od Boga, przez Boga zostali włączeni w to zbawienie już od wieczności. Tak więc nie chcemy tylko namaszczenia Duchem Świętym, gdzie podczas którego w duchu wszystko pozostaje przy starym. I jak brat Branham to mówi, i to mówimy, tak jak to jest w Biblii napisane, ciało, duszę i duch. Ale potem, gdy brat Branham to wyraźnie uczy, to jest, ta dusza jest tym końcowym, nie duch, ale dusza. I tak jest w tym opisie stworzenia napisane, że człowiek stał się duszą żywą. Jest także napisane, że nasze dusze zostały wyratowane. Jest także napisane, że każda dusza, która grzeszy, umrze. Więc rozchodzi się o nasze istnienie, o naszą duszę. I ja wierzę, że Bóg to dzieło zbawienia dokonał. I jak już było powiedziane, nie tylko namaszczenie w duchu, ale przeżycie Boga w najgłębszej głębi naszej duszy. Przekształcenie, odnowienie naszego życia i naszego istnienia, naszej istoty przez łaskę naszego Boga i zapieczętowanie Duchem Świętym. W tym momencie, gdy ta pieczęć Boża, tu jest napisane na ich czole, to jest tylko symbolem, że ich ciało jest świątynią Bożą, że w tym ciele mieszka dusza, którą Bóg wykupił, która Jemu należy. I że także to ciało jest powierzone Bogu i to na czas i na wieczność, bo siane jest śmiertelne ciało, ale wzbudzone będzie nieśmiertelne. Każde ciało, każdy człowiek chcę to wyrazić ogólnie, aby nie było to źle zrozumianym. Każdy człowiek, który należy Bogu, ten należy Bogu według duszy, ducha i ciała. I Bóg daje mu tą pieczęć na znak, że należy Jemu i że w tym dniu, gdy przyjdzie Jezus, dożyje swego przemienienia i że to ciało będzie wtedy zabrane przez łaskę Bożą i że człowiek jest w pełni wykupiony na duchu, duszy i ciele, zbawiony. Przejdźmy do zakończenia. Bóg nas przyprowadził do położenia bez tego, żebyśmy to chcieli, żebyśmy o tym wiedzieli, ale ten sam Bóg, który swój lud, któremu pozwala wejść do sytuacji, w których, jak powiemy, jesteśmy w pełni wystawieni na nacisk szatana i wroga, ale Pan jest w stanie złamać moc szatana. On nie potrzebuje całej armii posyłać z jakimiś czołgami, ale potrzebuje posłać tylko jednego Mojżesza, jednego proroka ze słowem Pana. I jak wczoraj wieczorem czytaliśmy 3 razy, jak prorok wtedy zapowiedział: Eliasz, oto Eliasz. I teraz był Mojżesz i to się stało. Nie jakaś wielka armia. Bóg powiedział, nie przez moce czy armię, ale przez mego ducha się to stanie. I gdzie działa duch? Tam, gdzie słowo jest przynoszone, które zostało podane przez ducha na dany czas. Tam działa Duch Boży w tych ludziach, którzy to przez ducha inspirowane słowo przyjęli. I tak wierzymy, że Bóg jest więcej niż w stanie nas z tej sytuacji rozpaczliwej wyprowadzić i okazać się jako potężny, potężniejszy niż kiedykolwiek przedtem. My sami nie jesteśmy w stanie, tak jak Mojżesz nie był w stanie i jak Izrael nie był w stanie, ale Bóg był dosyć mocny. Powiedział, teraz to wołanie do mnie dotarło. Idź teraz tam i mów do Faraona. I ta cała sprawa natychmiast się odwróciła, dlatego że godzina Boża wybiła. Jak na początku słyszeliśmy, że koniec wszech rzeczy stoi blisko przed nami. My wierzymy, że ten koniec będzie taki, jak i początek. Musi być takim, jak początek był. Wierzymy, że Jezus jest pierwszym i ostatnim. Że u Niego nie może być żadnych zmian. I trzymamy się tego bardzo mocno, że On jako ostatni, jako zwycięzca wystąpi, aby swemu ludowi dać zwycięstwo. Jemu chcemy w pełni, całkowicie ufać, prosić Go o to, o Boże. Pomóż nam w naszej sytuacji, w potrzebie. Okaż się, jako ten, poświadcz się, zapieczętuj nas Duchem Świętym. I mówię wam, gdy Bóg to uczyni, wtedy usta będą pełne śmiechu, radości. Ale nikt nie mógł powiedzieć Izraelitom, podczas gdy byli w niewoli jeszcze, śpiewajcie teraz głośno, radujcie się. To nie był ten moment, aby wszystko we właściwym czasie, tak jak pisze kaznodzieja, wstawanie i spanie, płacz i śmiech, radość i smutek, wszystko ma swój czas, ale ten smutek, który ponad nas przyszedł, sprawia owoc pokoju, sprawiedliwości ku zbawieniu i na końcu będziemy widzieć, jak dobrze Bóg we wszystkim to myślał. Ja na końcu przypominam na to jedno, co nam było powiedziane. To, co ludzie uznają za jakieś zamieszanie czy chaos, w ten sposób zgromadzam mą oblubienicę i wyprowadzam ją. My może czasami nie znamy wyjścia, nie wiemy, jakie jest wyjście, ale Bóg wszystko wie. On wie, zna wyjście. On ma radę. I także zna wyjście z duchowej śmierci i On jest w stanie doprowadzić swój zbór tak, że będzie stał cudownie, bez plam i zmarszczek. Zbór, który Jego imieniowi przynosi chwałę. przez który On sam będzie uwielbiony. Jego imię niech będzie wywyższone i uwielbione. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Ojcze niebieski, my dziękujemy Tobie z całego serca za to, że mamy Twoje słowo i te przykłady mogliśmy rozpatrywać, które tam zostały zapisane. Panie, to, co Ty w danym czasie czyniłeś, w których Twoje obietnice się wypełniały, o Boże, my żyjemy w czasie, w którym Twoje prorocze słowo się wypełnia. Umiłowany Panie, my jesteśmy zdani na Ciebie i Twoją pomoc. Boże mój, spójrz na nas w naszej potrzebie i niechby teraz był ten czas, w którym nasze wołanie zwracamy do Ciebie i niechby to wołanie dotarło do Twego tronu. Niechby teraz ten czas nadszedł, abyś Ty darował ratunek, zbawienie i uzdrowienie. Panie nasz umiłowany, my Ciebie poznaliśmy, mogliśmy Ciebie dożyć w różnorodny sposób. My nie przychodzimy tutaj dlatego, że coś sobie myślimy, ale dlatego, że Ty do nas przemówiłeś. I możemy teraz być ludem Twego przymierza, wykupiony Twą drogą krwią, Baranku Boży. Przyjmij nas wszystkich, umiłowany Panie. Wspólnie wierzymy, że Ty jesteś w stanie i prosimy, pomóż Twemu ludowi. Tak, pomóż w potężny sposób, aby Twoje imię było uwielbione. My dziękujemy Tobie szczególnie za prorocze poselstwo, przez które Twoja wola, Twój cały plan został oznajmiony. Kimże my jesteśmy, o Boże, że Ty się do nas skłoniłeś, że Ty z nami mówiłeś, umiłowany Panie. Wspominamy na wszystkich naszych braci, nasze siostry, wszystkich, którzy cierpią, obojętnie gdzie są. Ty widzisz i znasz ich, o Boże. Ty wszystko cudownie poprowadzisz. Uwielbienie i chwała Twemu cudownemu i świętemu imieniowi Jezus. Amen. Amen. Usiądźmy teraz. Chwała i dzięki Panu za Jego kosztowne i święte słowo, które znowu mogliśmy z łaski. Przyjąć do serc naszych. Mamy tutaj prośbę za pewną siostrą, która zachorowała. Chcemy to w końcowej modlitwie Bogu położyć, aby On zechciał pomóc. Zaśpiewamy jeszcze wspólnie pieśń numer 662. Z radością pielgrzymujemy do ojczyzny naszej. Na tej dobrej, starej drodze wszelkie zwątpienie i pytania zaprzestają. Na tej dobrej, starej drodze jeden jest, który nigdy nas nie opuści w boju i walce, który w cierpieniu daje radość i odwagę. Jeden, którego przyjaźń naszą największą zdobyczą. Jezus, Syn Boży. Pochodnią dla naszych nóg jest Słowo Boże na tej dobrej, starej drodze. Wszelka moc ciemności, wszelką moc ciemności przepędza na tej dobrej, starej drodze. Jeden jest, który nas nigdy nie opuści w boju i walce, który w cierpieniu daje radość i odwagę. On, którego przyjaźń naszą najwyższą zdobyczą, Jezus, Syn Boży. I często jest cicho i samotnie wokół nas, na tej dobrej, starej drodze. Bo dla wielu jest ona zbyt ciężka. I pełna trwogi. Na ta dobra, stara droga. Jeden jest, który nigdy nas nie opuści w boju, który w cierpieniu daje radość i odwagę. Nie jeden ucisk jest tutaj udziałem naszym na tej dobrej, starej drodze, ale na końcu spotka nas wieczne zbawienie i chwała na tej dobrej, starej drodze. Jeden jest, który nigdy nas nie opuści w boju i cierpieniu. On daje radość i odwagę. Jeden, którego przyjaźń naszą największą zdobyczą, zapłatą, Jezus, Syn Boży. Chwała i dzięki. Powstańmy jeszcze do wspólnej modlitwy. Przynieśmy jeszcze tą prośbę przed Pana. Wierny Boże, przychodzimy wspólnie przed oblicze Twoje i jesteśmy tutaj w Twoim świętym imieniu zgromadzeni. Dziękujemy Tobie z głębi naszych serc. Jeszcze raz za to mówione słowo, które dla nas zgotowałeś w tym czasie. Ty nas nie zostawiłeś samych. Ty nas nie zostawiłeś w potrzebie. Ty nam posłałeś Twe słowo i Twoje słowo nas uzdrawia, Panie. Dzięki Tobie za to. Wierny Boże, przynosimy Tobie, tą chorą siostrę siostry Karin. Prosimy Ciebie z głębi serc naszych. Racz ją dotknąć tam, w Polsce. Ty jesteś Bogiem, który nie zna żadnych granic, który wszystko wie, widzi, wszędzie może być obecny. Panie, dziękuję Tobie za to, że ze wszystkim możemy do Ciebie przychodzić i z tym, i z chorobami, ze wszystkim. Ty chcesz się objawić jako ten sam, jako wielki lekarz i Zbawiciel. Ty jesteś ten sam i wszystko pokładamy w ręce Twoje, prosimy. Racz Ty ją dotknąć i teraz uzdrowić, aby Twoje imię było przez to uwielbione. My dziękujemy Tobie za to, w tym drogim imieniu Jezus. Bądź i z nami, gdy się rozejdziemy tutaj. Pobłogosław nas i cały Twój lud. Pobłogosław braci i siostry, szczególnie tych, którzy tu byli w ten weekend. Racz Ty pobłogosławić, być z nimi. Także wszystkich, którzy będą słuchać, także tych kaset, nagrań, wszystkich pobłogosław. My dziękujemy Tobie, Ty jesteś dobrym Bogiem. Ty się zmiłowałeś nad ludem Twoim, Ty się nad nami zmiłowałeś. Alleluja, przyjmij chwałę i cześć, uwielbienie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Bądźcie powierzeni Panu i Jego łasce. Do następnego razu.